The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Barbara Iwnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Mamy poniedziałek, 16 dzień września, 260 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 106 dni. Słońce wzeszło o 6.42, zajdzie o 19.08. Dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 26 minut. Zaś imieniny obchodzą Cyprian, Edyta, Kama i Kamil. Jak zwykle codziennie do naszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów płyną najpiękniejsze życzenia. Wszystkiego, co w życiu najlepsze i dobrego zdrowia. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj 78, jutro 80, a od środy temperatury od 71 do 78. Od jutra mają zacząć się przelotne opady deszczu. A cytat dnia dzisiejszego to Václav Havel. Nadzieja to nie jest przekonanie, że coś się skończy, ale pewność, że coś ma sens, niezależnie od finału.
Cię wspiera w ciszy, zapisuję podpowiedzi, ale cel. Want to save over $300 a month on your mortgage? Comparing rates at Bankrate.com can help you lower your mortgage payment by an average of $337 a month. That's because we bring you rates that are lower than the national average. Bankrate.com makes it easy to refinance your mortgage. Just visit Bankrate.com and start comparing rates from top lenders. There's no credit check to get quotes, and the process is totally free. Start comparing rates today at Bankrate.com.
Justyna Styczkowska i Maciej Maciejczak w utworze Nie poddawaj się. A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara utrzymuje się w Polsce na dość niskim poziomie w stosunku do jeszcze sprzed paru miesięcy 3 zł i 84 grosze. Ropa Brent 72 dolary 34 centy, WTI 68 i 38 centów. Złoto 2607 zł i 70 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1620. Pod Cecorą zaczęła się bitwa wojsk Polski dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego z Tatarami. Zakończyła się 19 września klęską Polaków i śmiercią hetmana. 1668. Podczas obrad sejmowych król Jan II Kazimierz Waza, zniechęcony do dalszych rządów, złożył koronę. Po abdykacji opuścił kraj i zamieszkał w opactwie benedyktynów Saint-Germain we Francji. Był to koniec panowania dynastii Wazów w Polsce. 1738. Zmarł Gabriel Fahrenheit, gdańszczanin działający w Amsterdamie, wynalazca termometru rtęciowego, twórca 212-stopniowej skali temperatury nazwanej jego imieniem. 1815. W Paryżu podpisano akt wzajemnej pomocy monarchów chrześcijańskich, zwanej Świętym Przymierzem. Pod tym dokumentem podpisali się władcy Rosji, car Aleksander I, Austrii, cesarz Franciszek i Prus, król Henryk Wilhelm III. 1859. David Livingstone, szkocki misjonarz, badacz Afryki, odkrył jezioro Nyasa. 1929. Kościół prawosławny w Polsce otrzymał status kościoła autokefalicznego. 1939. Do estońskiego portu w Tallinie wpłynął okręt podwodny Orzeł. Został tam internowany i rozbrojony. Po kilku dniach podjął próbę ucieczki. 14 października okręt dotarł do wybrzeży brytyjskich. Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach na patrolu na przełomie maja i czerwca 1940 roku na Morzu Północnym. 1940. Stany Zjednoczone wprowadziły obowiązek powszechnej służby wojskowej. 1945. Amerykanie zaprezentowali prototyp pierwszej w świecie elektronicznej maszyny do liczenia ENIAC. Maszyna była programowana przez ręczne przełączanie przewodów. Pamięć służyła wyłącznie do przechowywania liczb. 1949. W Budapeszcie rozpoczął się proces byłego ministra spraw wewnętrznych Węgier László Rajka i towarzyszy. Proces trwał do 24 września. Wydano 3 wyroki śmierci, które wkrótce wykonano. 1993. Wojska rosyjskie opuściły Legnicę, będącą od II wojny światowej siedzibą dowództwa wojsk sowieckich stacjonujących w Polsce. 1994. Naukowcy z Michigan wyizolowali, sklonowali, a następnie ponownie umieścili w żywej roślinie gen sterujący wzrostem rośliny. 1995. Polska i Litwa podpisały umowę o współpracy gospodarczej. 1996. Premierzy Rumunii i Węgier podpisali w Timisoarze historyczny pakt o przyjaźni między obu krajami, mający położyć kres konfliktowi o status mniejszości węgierskiej w Rumunii. 1997. Polska rozpoczęła negocjacje w sprawie przystąpienia do NATO. Została przyjęta do tej organizacji w marcu 1999 roku. 2013. Na terenie byłej stoczni fabryki broni Washington Navy Yard w stanie Washington Aaron Alexis zastrzelił 12 osób, a następnie sam zginął podczas strzelaniny z policją.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
O wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej poinformował premier Donald Tusk. Rząd zebrał się rano na nadzwyczajnym posiedzeniu. Na terenie Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie trwa konferencja szefa rządu. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwio, jakich decyzji można się spodziewać?
Wiadomo, że stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni. Taki okres przewiduje bowiem ustawa. Zgodnie z projektem rozporządzenia stan klęski ma zostać wprowadzony na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego w wybranych powiatach, miastach i gminach. Dokładne informacje będą podawane we Wrocławiu po posiedzeniu sztabu kryzysowego, mówił przed chwilą premier Donald Tusk. Zaznaczył, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Decyzje podejmowane są po konsultacjach z wojewodami. Szef rządu zaznaczył, że narzędzia zapisane w ustawie będą stosowane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne.
Będziemy starali się, tak jak dzisiaj przekonywałem ministrów, korzystać bardzo powściągliwie i z taką konieczną tutaj delikatnością narzędzia, jakie daje stan nadzwyczajny. Nie jest naszą intencją ponad jakąkolwiek potrzebę ograniczać prawa obywatelskie. To są sytuacje zupełnie wyjątkowe.
Te narzędzia to między innymi nakaz opuszczenia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń, nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów, a w rozporządzeniu zapisano także zakaz przebywania w określonych miejscach oraz nakaz lub zakaz określonego sposobu przemieszczania się. Rząd przygotował również pomoc finansową dla poszkodowanych. Chodzi o środki na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi.
Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Rośnie fala wezbraniowa na Odrze. Hydrolodzy szacują, że jej wielkość może być zbliżona do tej z 1997 roku, kiedy Polskę nawiedziła tak zwana powódź tysiąclecia.
W najbliższych godzinach fala wezbraniowa na Odrze wzrośnie o kolejnych kilka metrów, mówi hydrolog IMGW Izabela Adrian.
Oczywiście zależy od stacji, bo w Oławie będzie to około 800 cm.
Stany alarmowe na Odrze przed samym Wrocławiem zostaną przekroczone o blisko 7 metrów, mówi Izabela Adrian.
Te wzrosty będą w granicach tego, co było właśnie w 1997 roku. No ale właśnie mamy lepszą infrastrukturę, teraz lepiej rozbudowaną, także mamy nadzieję, że ona jakby wystarczy, zredukuje tą falę.
Z prognoz IMGW wynika, że czoło fali wezbraniowej może dotrzeć do Wrocławia jutro rano. Jednak najwyższe wezbranie będzie obserwowane w drugiej części tygodnia. Marta Szulborska, Polskie Radio.
Woda podmyła drogę krajową numer 45 z Krapkowic w stronę Kędzierzyna-Koźla na Opolszczyźnie. Na wiadukcie nad rzeką Osobłogą na wysokości Żywocic pod samochodem zapadła się ziemia i drugi most został zablokowany.
To jest niesamowite, co się stało, co może być, że te auto jakoś nie wpadło całe, tylko do połowy.
Krapkowice zaczynają być odcięte od świata.
Tak, dokładnie tak. Z każdej strony, z tej strony, z Otmentu, bo Otment też jest zalany tak samo. Dramat.
Kilkaset metrów dalej za zerwanym mostem pod samochodem zapadł się asfalt.
Widzieliśmy to auto, jak było w tym zapadlisku. Po prostu kierowca nam tłumaczył, że podjechał i pod nim się po prostu zapadła ta droga.
Z powodu uszkodzonych mostów niemożliwe jest dotarcie do drogi wojewódzkiej 416 na Głubczyce. Dotarcie do Kędzierzyna-Koźla możliwe jest jedynie autostradą. Na Opolszczyźnie woda pokonała zbiornik Topola. W niekontrolowany sposób przepływa do zbiorników Kozielno i Odmuchów, mówi burmistrz Paczkowa Artur Rolka.
Uszkodzenie prawdopodobnie nie zmienia sytuacji powodziowej poniżej Kozielna. Woda przepływa w tej samej ilości, tylko uszkodzonym przelewem. Nikt nie jest w stanie nam zagwarantować, że ten przelew mimo wszystko się nie poszerzy, nie pójdzie większa masa wody na zbiornik Kozielno.
W Kłodzku trwa także ewakuacja ludzi z najbardziej zagrożonych miejsc. Walka z żywiołem jest niezwykle trudna, a strażacy często ratują życie. Nie ma utrudnień w ruchu na granicy z Niemcami w województwie zachodniopomorskim. W Kołbaskowie na byłym przejściu granicznym są funkcjonariusze niemieckiej policji, ale nie prowadzą regularnych kontroli. Zatrzymywane są jedynie pojazdy, które wzbudzają podejrzenie, iż mogą nimi podróżować nielegalni migranci. Ruch odbywa się płynnie. Relacja Rafała Molendy.
Przejechałem właśnie przez granicę Lubieszyn-Linken bez utrudnień, bo nie ma żadnych funkcjonariuszy, którzy by sprawdzali to, co się dzieje na granicy. Po pokonaniu kilkunastu kilometrów po stronie niemieckiej, do tej pory mijałem tylko jeden radiowóz niemieckiej policji. Nie ma żadnych utrudnień. Jednak ja przypominam o rzeczy niezbędnej. Gdy wybieramy się do Niemiec, każdy kierowca powinien mieć przy sobie dokumenty tożsamości. To może być dowód osobisty, to może być paszport, bo Niemcy już od blisko roku prowadzą wewnętrzne kontrole i tu każdy z nas może liczyć się z tym, że zostanie zatrzymany i poproszony o dowód tożsamości. Z niemieckiego Kraków, Rafał Molenda, Polskie Radio.
Rozpoczęcie procedury uchylenia immunitetów trzem polskim europosłom to jeden z elementów sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Chodzi o Michała Dworczyka, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wyjazdowe posiedzenie do stolicy Alzacji rozpoczyna się dziś po południu i potrwa do czwartku.
Polska już wysłała wnioski o uchylenie immunitetów, ale zostaną one uznane za dostarczone, kiedy przewodnicząca Europarlamentu odczyta te informacje na sesji plenarnej. To uruchomi całą procedurę, która potrwa kilka miesięcy. A jeśli chodzi o pozostałe kluczowe wydarzenia tej sesji, to jutro na spotkaniu z szefami frakcji Ursula von der Leyen ma przedstawić podział tek w nowej komisji. Natomiast pojutrze rano zaplanowano debatę na temat węgierskiego przewodnictwa z udziałem premiera Viktora Orbana, poinformowała rzeczniczka Europarlamentu Delphine Kolar. Wczoraj jednak pojawiły się apele, by w związku z powodzią, która nawiedziła środkową Europę, w tym Węgry, tę debatę przełożyć. A ponadto Polacy chcą wykorzystać tę sesję, by skrytykować niemieckie władze za decyzję o zaostrzonych kontrolach na granicach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Amerykańskie służby Secret Service udaremniły kolejną próbę zamachu na Donalda Trumpa. To zdarzenie doszło na Florydzie, kiedy były prezydent grał w golfa. O okolicznościach sprawy mówi szeryf Palm Beach Rick Bradshaw. Agent Secret Service, który był na polu golfowym, wykonał fantastyczną robotę, bo od razu zaczął do niego strzelać. Wówczas sprawca uciekł. W miejscu, z którego uciekł, znaleziono karabin AK-47 z lunetą, dwa plecaki i aparat fotograficzny. Donald Trump został ewakuowany, nic mu się nie stało. Niedoszłego zamachowca aresztowano. To 58-letni zagorzały zwolennik pomocy dla Ukrainy.
Część informacji przedstawił Romuald Wójcik. I teraz jeszcze pilna wiadomość w związku z powodzią w Polsce. W Ostrawie pękła tama, woda wlała się do miasta i je zalewa, podają lokalne media. To czeskie miasto znajduje się 35 km od granicy z Polską. Do pęknięcia doszło u zbiegu dwóch rzek, Odry i Opawy. Trwa próba powstrzymania naporu wody. Działania strażaków wspierane są przez saperów. Wcześniej w poniedziałek Centrum Informacji Turystycznej w Ostrawie zaapelowało w mediach społecznościowych, by nie przyjeżdżali do miasta w najbliższym tygodniu w związku z sytuacją powodziową w Czechach. A oto o innych skutkach powodzi w Polsce. Tragiczny finał poszukiwań w Nysie. Nie żyje 71-letni Krzysztof Kamiński, chirurg, wieloletni ordynator oddziału w miejscowym szpitalu. Informacje o jego śmierci potwierdzili bliscy. Doktor Krzysztof Kamiński w niedzielę około godziny 16 wyjechał ze szpitala w Prudniku po zakończonych badaniach w stronę zalewanej przez powódź Nysy. Wracał do domu, ale tam nie dotarł. Na jednej z ulic znaleziono jego auto, a potem jego ciało. To kolejna ofiara powodzi w Polsce. Wcześniej w miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim zginął mężczyzna, a w Bielsku-Białej w pobliżu potoku znaleziono ciało 42-latka. W miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim w zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety. A wracając jeszcze do informacji, które zostały przekazane o zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa, należy dodać, że sprawcą tego zamieszania był 58-letni Ryan Wesley Roth. Mężczyzna miał w przeszłości zachęcać cudzoziemców do walki na Ukrainie. Nienawidzę Taylor Swift. Napisał wielkimi literami krótki wpis o tej treści i zamieścił w niedzielę na platformie True Social Donald Trump. Były prezydent nie wyjaśnił powodu, dla którego zdecydował się na takie wyznanie. Początkowo proszono o komentarz w sprawie Donalda Trumpa. Ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że nie był fankiem artystki. Rozmawiając ze stacją Fox News, polityk dodał, że w jego ocenie poparcie Harris przez Taylor Swift było tylko kwestią czasu. Niecały miesiąc wcześniej były prezydent udostępnił jednak w mediach społecznościowych serię grafik sugerujących, jakoby to on cieszył się poparciem fanek artystki. Zestaw częściowo wygenerowany przez sztuczną inteligencję obrazów Trump opatrzył wówczas krótkim wpisem o treści akceptuje, odnosząc się w ten sposób do rzekomego wsparcia tzw. Swifties, czyli grupy fanów Taylor. Zmieńmy trochę temat. Wracamy do alfabetu uczuć. Dziś litera O, czyli bardzo piękna wydaje mi się cecha, optymizm.
O jak optymizm. Z łacińskiego optimum najlepiej. Jest przeciwieństwem pesymizmu. Podkreśla stosunek do życia, w którym świat postrzegamy przede wszystkim jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie postrzegają ludzi i zdarzenia jako dobre. Mają tak zwany pozytywny stosunek do życia, wierząc w to, iż rzeczy z czasem ułożą się poprawnie. Tyle Wikipedia. A jak jest w życiu? Według przeprowadzonego wiosną sondażu na zlecenie dziennika The Guardian, Polacy są bardzo konserwatywni obyczajowo, ale mają pozytywny stosunek do świata. Czyli podobno jesteśmy optymistami. Optymizm, czyli skłonność do pozytywnego myślenia, to droga prowadząca do osiągnięcia sukcesów. Człowiek, który wierzy w dobre rozwiązania, jest o wiele skuteczniejszy w działaniu od autora czarnych scenariuszy. To działa jak samospełniająca się przepowiednia. Zjawisko polegające na tym, że określone oczekiwania w stosunku do pewnych zachowań lub zdarzeń wpływają na te zachowania lub zdarzenia w sposób, który powoduje spełnienie oczekiwań. Jak powiedział Henry Ford, jeżeli sądzisz, że potrafisz, to masz rację. Jeżeli sądzisz, że nie potrafisz, również masz rację. Psychologowie dowodzą, że nasze poczucie szczęścia w życiu jest bardziej zależne od stosunku do niego niż realnie występujących zdarzeń. To znaczy, że optymizm i pozytywne myślenie ma nań większy wpływ niż na przykład wygrana w totolotka. Amerykański psycholog profesor Martin Seligman ze swoimi współpracownikami prowadził długoletnie badania na grupie osób skrajnie nieszczęśliwych. Jednak jego celem było odkrycie recepty na szczęście. Pierwszym medykamentem na liście 120 okazały się pozytywne emocje. Dlatego warto zapamiętać te słowa. Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem.
Wracam do tamtych lat, tam tak blisko gwiazd.
Jeszcze króciutkie wiadomości. Martwy noworodek w reklamówce. Martwego noworodka znaleziono na jednym z przystanków autobusowych w Mińsku Mazowieckim. Sprawę wyjaśniają służby. Do przerażającego odkrycia doszło w poniedziałek rano. Na miejscu pracowali policjanci, wezwano też prokuratora. Krystyna Gołąbek, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Siedlcach, potwierdza, że odnaleziono ciało noworodka. Wykonywane są czynności specjalne, powiedziała krótko. Bogaci Amerykanie oddają miliony swoim dzieciom. To przez sondaże Harris. Pracownicy i doradcy podatkowi w Stanach zauważają, że coraz większe poparcie, jakim cieszy się Kamala Harris w prezydenckim wyścigu, wywołało falę ruchów finansowych wśród najbogatszych inwestorów. Powodem tego mają być obecne warunki podatków spadkowych, których obowiązywanie kandydatka Kamala Harris zapewniła, że nie przedłuży. Prawo w Stanach mówi, że osoby fizyczne mogą przekazać członkom rodziny do 13 milionów 610 tysięcy dolarów bez uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek podatków od spadków czy darowizn. Dla posiadających wspólne konta par kwota ta wyniosła 27 milionów 220 tysięcy. Możliwość ta wygaśnie jednak z końcem 2025 roku. Wiąże się to z wygaśnięciem przepisów nałożonych przez ustawę w 2017 roku o obniżeniach podatkowych i tworzeniu miejsc pracy. Jeśli prawo nie zostanie przedłużone, to od stycznia 2026 roku wysokość tych darowizn spadnie o połowę. W zależności od wyliczeń osoby fizyczne będą mogły wtedy bez podatku przekazać kwotę 6 do 7 milionów dolarów, a pary 12 do 14. Każda kwota powyżej zostanie obciążona podatkiem od przeniesienia aktywów wynoszącym aż 40%. Obietnica przedłużenia zwiększonych kwot przekazania to jeden z postulatów Donalda Trumpa, który w ten sposób zyskał sobie sympatię dużej części ultrabogatej finansjery. Kamala Harris prowadzi przeciwną narrację, zapowiadającą wyższe podatki dla zarabiających ponad $400,000 rocznie. Obecnie sondaże obydwu kandydatów są na podobnym poziomie, co budzi pewny impas, który też mógł się skończyć zmianami podatkowymi. Zajmujący się finansami prawnicy zaznaczają, aby planując szybkie przekazanie sporego majątku swoim zstępnym, brali pod uwagę wiele czynników, przede wszystkim dynamikę rodziny i to, czy dzieci poradzą sobie z otrzymanymi środkami w odpowiedni sposób. Przestrzegają też przed pojawieniem się syndromu wyrzutów sumienia darczyńcy, jeśli ulga podatkowa jednak zostanie w tym kraju podtrzymana. Szefowa grupy planowania zaawansowanego UBS, Ann Brickey, zauważa, że szczególnie w przypadku rodzin z małymi dziećmi największym zmartwieniem jest to, że darczyńcy mogą żałować swojej decyzji. Ujawnia też, że wzrosła liczba chętnych na realizację tworzonych strategii planowania majątku. A teraz Warszawa 1944 roku, 16 września.
Z 16 września nad ranem pierwsza Armia Wojska Polskiego rozpoczyna forsowanie Wisły. Do godziny 7 na Solec przeprawia się około 420 żołnierzy 9 Pułku Piechoty pod dowództwem porucznika Sergiusza Kononkowa. Wspierają oni powstańców broniących przyczółka Czerniakowskiego, wspomina generał Zbigniew Ścibor-Bylski, pseudonim Motyl.
Nocy lądowały pierwsze bataliony berlingowców, tak myśmy nazywali tych żołnierzy Wojska Polskiego. I oni położyli na zasłonę dymną od północy i południa i środkiem na tych pontonach czołgi chciały przepłynąć, ale wszystkie czołgi zostały zniszczone. No niestety porucznik Kononkow zginął zaraz pierwszego dnia, bo to wojsko było nieprzeszkolone w walce między kamienicami. Kamienice zdobyć to zupełnie inaczej, aniżeli na polu, gdzieś tam w okopach czy na tarczy w przestrzeni. Trzeba było szalenie uważać na strzelców wyborowych, rozpoznać gdzie, w jakich oknach Niemcy są, żeby móc likwidować. Karabin maszynowy trzeba było umieć chyłkiem podsunąć się i granat rzucić przez okno, żeby zlikwidować tą obsługę.
W powstańców wstąpiła nadzieja, że może jeszcze nie wszystko stracone. Jednak szybko okazało się, że nadzieja była przedwczesna, tłumaczy Michał Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
420 żołnierzy, którzy przyprawili się na Czerniaków, dysponowali 14 ciężkimi karabinami maszynowymi, 16 rusznicami przeciwpancernymi, jednym działem 45 mm, 6 granatnikami 50 mm i 3 moździerzami 82 mm. W stosunku do sił niemieckich było to uzbrojenie oczywiście niewystarczające.
W Morzu Ognia to nie Żoliborz. Oddziały Armii Krajowej wycofują się pod naporem wroga z części uliczek Dolnego Żoliborza. Wieczorem po krwawych walkach oddziały ze zgrupowania Żniwiarz opuszczają teren warsztatów Opla.
A teraz kolejny rozdział powieści Miłość i Wojna.
Rozdział 80. Tego samego wieczoru, stojąc po kolana w rzece James, Cooper kichnął. Przeziębił się. Nie miało to znaczenia. Tak jak żałosny stan jego asystenta i dwóch pomocników.
Jeszcze jedna, powiedział. Do roboty. Panie Maine, jest prawie ciemno, powiedział asystent, poważny, lecz pozbawiony talentu chłopak Lucius Chickering.
Ten 19-letni arystokrata z Charlestonu wstąpił do Akademii Marynarki Konfederacji, której kampus sprowadzał się do zakotwiczonego na rzece pokładu starego statku Patrick Henry, lecz oblał egzamin z podstaw astronomii, nawigacji i żeglarstwa i został z niej wydalony, czego nie mógł odżałować porucznik Parker. Tylko wpływy ojca ustrzegły chłopaka przed hańbą. Dostał pracę w wyszydzanym departamencie marynarki. Cooper lubił Chickeringa, ale wiedział, że młody człowiek ukrywał to, gdzie pracuje. Lucius Chickering miał ogromny nos z garbem na środku. Górne zęby zachodziły na dolną wargę i chłopak miał więcej piegów niż ktokolwiek na to zasługiwał. Jego brzydota w jakiś sposób sprawiała, że był sympatyczny. I miał rację, że pora już była późna. Głębokie czerwone błyski zachodzącego słońca kładły się na wody rzeki James. Ptaki krążyły wysoko pod szkarłatnymi chmurami, a barka płynąca z prądem rzeki zmieniła się w plamę cienia, nakrapianą żółtym blaskiem jednej latarni.
Mamy czas. Jeśli jesteś zbyt leniwy, zrobię to sam, powiedział Cooper do asystenta. Nie jadł od świtu. Śpieszyli się. Siedzieli w sitowiu, prawie 2 kilometry od miasta, przez cały dzień mocując się z dryfującymi drewnianymi torpedami. Do tej pory nie udało im się nawet jeden raz. Cooper wiedział dlaczego. Pomysł był zły. Drewniany kadłub torpedy, niedawno zaprojektowany w departamencie, wyposażono w metalowy pojemnik prochu z małym otworem w kopulastym wieku. Do otworu wchodził mechaniczny detonator działający pod wpływem uderzenia. Kadłub i kanister pomalowano na szarawy brąz, tak jak wyrzucane na brzeg Atlantyku kawałki drzew, do których torpedy były umocowane. Problem polegał na tym, że nie mogli kontrolować kursu ich dryfowania podczas przypływów i odpływów. Eksperymentatorzy wykryli, że błąd tkwi w części torpedy uderzającej w cel, którym były 3 beczki zakotwiczone na środku rzeki. Pozostawiono wystarczająco dużo miejsca po obu ich stronach, żeby barki oraz małe parostatki swobodnie mogły przepływać. Nie wszystkie torpedy docierały do celu. Według obliczeń Coopera tylko 5 z 24 i żadna nie wybuchła, ponieważ detonator był po przeciwnej stronie niż ta, która uderzała w beczki.
Panie Main, muszę zaprotestować, wybuchnął Chickering, gdy Cooper zaczął pracować. Przez cały dzień siedzimy tu jak kaczki, a teraz chce pan, żebyśmy dalej pracowali, kiedy z trudem widać to, co robimy.
Owszem, chcę, powiedział Cooper. Jego postać wyglądała jak czarna trzcina na tle czerwonego nieba.
Jest wojna, panie Chickering. Jeżeli nie odpowiadają panu godziny albo warunki pracy, proszę złożyć rezygnację i wrócić do Charlestonu.
Lucius Chickering popatrzył groźnie na przełożonego. Cooper Main onieśmielał go i irytował. Pochodził z Karoliny Południowej, ale zachowywał się gorzej niż Yankees. Tarzał się w błocie i wodzie, jak gdyby wygląd zewnętrzny nie był ważny. Pomocnicy przyglądali się, jak Cooper ostrożnie wkręca detonator do torpedy. Spodnie i rękawy jego koszuli ociekały wodą. Wypuścił torpedę i obserwował ją, jak obracała się w wodzie. 5 minut później zobaczyli błysk ognia. Wybuchła, uderzywszy w odległy brzeg. Minęła cel o ponad 6 metrów.
Popłyń tam i przycholuj beczki, polecił Cooper jednemu z pomocników. A ty? Zwrócił się do drugiego. Załaduj narzędzia na wóz.
Ten drugi, mrucząc coś pod nosem, podniósł piłę, która zabrzęczała smętnie. Słońce zaszło. Zabłysły gwiazdy. W ciszy słodkiej, wirginijskiej nocy słychać było kumkanie żab. Pomocnik marudził i klął, znowu kichnął, po czym powiedział do Chickeringa.
Powiem Maloriemu, że ten projekt to klęska, tak jak poprzednia torpeda tratwa i jeszcze wcześniejsza torpeda beczka.
Chickering zdążył się uspokoić i spojrzał na Coopera. Z całym szacunkiem, proszę pana, dlaczego kontynuujemy te jałowe eksperymenty? Nasza praca jest tak dziwna, że staliśmy się obiektem żartów we wszystkich działach departamentu.
Możesz się tylko cieszyć, Lucius. Przykre uwagi nie zranią cię tak jak kule.
Młody człowiek zarumienił się, bo zabrzmiało to jak aluzja do tego, że wymigał się od niebezpiecznej służby. Ale nie zaprotestował, bo nie wolno mu było podważać autorytetu Maina, który był blisko związany z konfederackim sekretarzem marynarki wojennej Mallorym. Mimo to szeptano, że ten nowy człowiek, Cooper, jest niezrównoważony. Miało to coś wspólnego z utonięciem jego syna w czasie podróży z Nassau do Wilmingtonu. Jak pozbawiony poczucia humoru, dyrektor szkoły Cooper dodał:
testujemy te dziwne wynalazki z jednego powodu. Naszej gorszej pozycji w tej wojnie. Jak często powtarza sekretarz, nie przewyższamy wroga liczebnie, nie pokonamy ich w polu, ale możemy prześcignąć ich w myśleniu. A to oznacza eksperymentowanie i nieważne, jak absurdalne może się wydawać to, co robimy młodym damom i dżentelmenom, z którymi przestajesz w Richmond. Mallory chce wygrać, a nie tylko negocjować koniec wojny, rozumiesz? Ja chcę wygrać. Chcę dać baty cholernym Yankeesom na Atlantyku i na rzekach, jeżeli nie możemy zrobić tego gdzie indziej. A teraz podnieś tę piłę i połóż ją na wóz.
Ruszył na pomoc wyczerpanemu pomocnikowi, który holował beczki, po czym razem zanieśli odwróconą dnem łódź wiosłową do wozu. Jeszcze więcej wody pociekło na i tak już mokrą koszulę Coopera. Kichnął 3 razy gwałtownie, zanim wpakowali łódź i wspięli się na wóz, by wrócić do domu. 4 wyczerpanych mężczyzn w świecie, który okryła ciemność, rozjaśniana blaskiem nielicznych gwiazd. Zaczął żałować swoich zbyt ostrych słów. Uleganie wpływom innych jest przecież prawem młodości. Chickering mógł oburzać się na departament, ciągle atakowany za brak organizacji, za duże wydatki i dyletanckie pomysły, które wydawały się wytworami wyobraźni idiotów. Powinien jednak, podobnie jak inni, zrozumieć, że trzeba przesiać przez sito dużo piasku, jeżeli się chce znaleźć jedną bryłę czystego złota, jedną myśl, która może zadecydować o wyniku wojny. Cooper rzucił się w wir pracy z dziką energią. Mallory, zachwycony jego działalnością w Anglii, zwierzył mu się z trapiącej go myśli. Jego zdaniem wojnę na rzekach już przegrali, więc powinni się teraz skupić na sytuacji na wybrzeżu Atlantyku. Nowe statki, łącznie z tym, który Cooper pomógł zwodować, przejęły albo zniszczyły zadziwiająco dużo jankeskich statków handlowych. Tak jak konfederaci przypuszczali, koszty ubezpieczenia rosły i sumy stawały się tak horrendalne, że kilkaset statków zostało przekazanych fikcyjnym właścicielom w Wielkiej Brytanii. Mimo to konfederatom nie udało się osiągnąć zamierzonego celu – osłabienia jankeskiej blokady wybrzeża. Marynarka wojenna północy wciąż realizowała plan Anaconda generała Scotta. Jednym z jego punktów było zaciśnięcie pierścienia blokady, co jankesi chcieli osiągnąć, zdobywając Charleston. Unijne monitory, okręty o niewielkim zanurzeniu, przystosowane do ostrzeliwania wybrzeża, przystąpiły do ataku na miasto w kwietniu. Baterie portowe i przybrzeżne odparły go, ale wszyscy w Departamencie Marynarki Wojennej przewidywali następne ataki. Charleston był nie tylko portem o dużym znaczeniu strategicznym, ale także punktem zapalnym tej wojny. Miastem, które wróg najbardziej chciał zdobyć i zniszczyć. Gdyby nie praca dla marynarki, Cooper chyba by nie przetrwał. Wierzył w to, co robi, a on i Mallory byli podobni do siebie pod tym i kilkoma innymi względami. Obaj na początku nienawidzili idei secesji. Często cytowano słowa Mallory'ego.
Według mnie secesja to inne słowo na rewolucję.
A teraz w pogoni za wrogiem byli zaciekli jak jastrzębie. Sekretarz marynarki absorbował wszystkich swoimi planami. Były to projekty nowych pancerników, projekty łodzi podwodnych, projekty torped o najprzeróżniejszych kształtach. Cooper znajdował wytchnienie w szaleńczej pracy nad tymi pomysłami, ponieważ nienawidził wroga. Lecz jeszcze silniejsza była jego nienawiść do jednej, konkretnej osoby. Nie mówił o tym nikomu, nawet Oriemu, bo chciał doprowadzić do konfrontacji i wymierzyć odpowiednią karę. Mordercza praca w departamencie miała jedną zaletę. Gdy pracował noc w noc, do upadłego, jego umysł nie miał dość sił, by przywoływać wspomnienie syna na morzu o zachodzie słońca. Juda, wołającego o pomoc, jego poparzonej twarzy znikającej pod wodą. Kiedy wóz z turkotem zbliżał się do oświetlonych wzgórz Richmond, Cooper zastanawiał się, która może być godzina. Będzie już całkiem ciemno, kiedy przyjedzie do domu. Judith znowu się pogniewa. Trudno. W mieście Chickering zeskoczył z wozu pierwszy. Śpieszy się na randkę z jakąś ślicznotką, pomyślał Cooper. Kapało mu z nosa, a gdy przełykał ślinę, czuł ból w gardle.
Bądź przy biurku o 7:00, zwrócił się do asystenta. Raport z dzisiejszego dnia ma być gotowy, nim rozpocznie się praca w departamencie.
Tak jest, rzucił Chickering. Zanim zniknął w ciemności, Cooper usłyszał, że mruczy coś pod nosem. Woźnica dowiózł go do Instytutu Techniki przy 9 ulicy i obrażonym tonem powiedział mu – dobranoc. Cooper w ogóle się tym nie przejął. Ten gbur nie rozumiał, w jakich tarapatach znajduje się Konfederacja. Nie znał problemów departamentu, które Mallory zamykał w dwóch słowach. Za mało. Za mało czasu. Za mało pieniędzy, za mało rzetelnego wysiłku. Improwizowali i zastępowali wszystkie braki myśleniem. To dawało wprawdzie satysfakcję, ale ich praca była mordercza. Cooper podejrzewał, że Mallory wciąż jeszcze będzie w departamencie w swoim biurze na pierwszym piętrze. Tam też go zastał. Wszyscy już wyszli oprócz jednego z trzech asystentów sekretarza. Wytwornego pana Tidballa, który gdy Cooper wszedł, właśnie zamykał swoje biurko.
Dobry wieczór.
Powiedział i pociągnął za uchwyt kolejnej szuflady, by sprawdzić, czy jest zamknięta. To samo zrobił ze wszystkimi. Następnie ułożył w stos plik papierów tak, by leżały idealnie na rogu blatu. Tidball był trutniem pozbawionym wyobraźni, ale miał nadzwyczajne zdolności organizacyjne, w czym uzupełniał członków triumviratu. Komandora Foresta, sekretarza Mallory'ego i zawadiackiego starego żeglarza, rozumiejącego zwyczaje marynarzy, oraz Coopera, twórczego kontynuatora pomysłów Mallory'ego. Ci dwaj ostatni woleli mówić spróbujmy niż nie da się.
Czeka na ciebie,
rzucił Tidball, wskazując głową biuro sekretarza i wyszedł. Cooper zastał sekretarza studiującego rysunki techniczne przy świetle lampy z zielonym kloszem. Płomień delikatnie migotał, gdy lekko perfumowany olej się spalał. Inne lampy się nie świeciły, więc całe pomieszczenie poza wysepką biurka tonęło w ciemnościach.
Witaj, Cooper,
powiedział Mallory. Pulchny 50-latek. Urodzony na Trinidadzie i wychowany na wyspach Key West, miał matkę Irlandkę i ojca Jankesa z Connecticut. Z krzywym nosem, okrągłymi policzkami i jasno-niebieskimi oczami z powiekami, którymi bezwiednie mrugał, kiedy był podekscytowany, przypominał Cooperowi angielskiego posiadacza ziemskiego.
Dopisało szczęście?
Cooper kichnął.
A nie trochę. Projekty kadłuba i pojemnika na proch są dobre, ale pojawił się ten sam problem, o którym mówiliśmy, gdy pierwszy raz studiowaliśmy plan. Torpeda przymocowana do kawałka dryfującego drewna na pewno zrobi jedno. Będzie dryfować. Niekierowana może równie dobrze uszkodzić Fort Sumter, jak i zatopić jankeski statek. Najprawdopodobniej jednak tygodniami albo i miesiącami będzie dryfować wokół portu w Charlestonie, nie eksplodując, a przez to będzie stanowić potencjalne zagrożenie nie tylko dla wroga. Wszystko napiszę w raporcie.
Sugerujesz, żebyśmy o tym zapomnieli?
Sekretarz wyglądał na szczególnie wyczerpanego, co nie uszło uwagi Coopera. Bezwzględnie.
No cóż, to załatwia sprawę. Doceniam twój wkład we wszystkie próby.
Generał Reins wykazał, że torpedy są niezwykle użyteczne w operacjach lądowych, powiedział Cooper, siadając na twardym krześle.
Jankesi mogą je uważać za nieludzką broń, ale faktem jest, że spisują się dobrze. Spiszą się i w wodzie, jeżeli znajdziemy sposób, by dotarły do celu i eksplodowały.
To wszystko prawda, ale robimy niewielkie postępy.
Departament Marynarki Wojennej jest przeciążony, Steven. Może potrzebny jest oddzielny zespół badawczo-rozwojowy, który się tym zajmie?
Biuro torpedowe. Coś takiego?
Cooper skinął głową. Kapitan Murray byłby idealnym kandydatem na szefa takiego zespołu.
To świetny pomysł, przyznał sekretarz. Może uda mi się znaleźć wystarczające fundusze.
Cooper kichnął.
Kiepsko się czujesz.
Przeziębiłem się. To nic wielkiego.
Mallory nie bardzo uwierzył, widząc podel śniący na czole Coopera.
Czas najwyższy, żebyś poszedł do domu i zjadł coś ciepłego. A właśnie, moja żona koniecznie chce poznać ciebie i Judith. Kiedy możecie zjeść z nami kolację?
Cooper osunął się lekko na krześle.
Odmówiliśmy już 3 razy mojemu bratu, więc najpierw będę musiał spełnić ten obowiązek.
Doceniam twoje oddanie sprawie, ale musisz mieć więcej czasu dla siebie. Nie możesz pracować bez przerwy.
Dlaczego nie? Mamy długi do spłacenia.
Mallory odchrząknął.
Niech już tak będzie. Chcę ci coś pokazać, ale to może poczekać do rana.
Cooper wstał.
Czemu nie teraz?
Obchodząc biurko, zerknął na delikatną plamę światła na rozłożonych papierach. Rysunek przedstawiał osobliwą łódź z zaznaczoną długością. 12 metrów. Z przodu przypominała zwyczajny kocioł parowy, ale dziób i rufa w kształcie stożka przywodziły na myśl cygaro. Miała 2 luki, których wysokość wynosiła zaledwie 12 centymetrów.
A cóż to od diabła takiego? Jeszcze jedna łódź podwodna?
Tak, odparł Mallory, wskazując na ozdobną ramkę w prawym dolnym rogu kartki. Wykaligrafowane w niej litery układały się w inicjały imion i nazwisko H.L. Hanley.
Tak się nazywa. Z załączonego listu dowiedziałem się, że pan Hanley, doskonale prosperujący pośrednik w handlu cukrem, jest pomysłodawcą i on wyasygnował na prototyp pewną kwotę pieniędzy. Prace nad nim zaczęły się w Nowym Orleanie, ale zanim miasto padło, ojcowie chrzestni pomysłu przenieśli się do Mobile. Właśnie kończą pracę.
Wskazał 2 nazwiska pod ramką. McClintock i Watson, inżynierowie marynarki.
Nazywają tę łódź rybostatkiem, ciągnął sekretarz. Ma być wodoszczelny, zdolny zanurzyć się pod nieprzyjacielski statek.
Przesunął ręką po rysunku.
Ciągnie za sobą torpedę, która eksploduje, gdy rybostatek będzie już po drugiej stronie okrętu wroga, zupełnie bezpieczny.
Ach, i tym się różni od Davida,
powiedział Cooper. Departament pracował nad łodzią podwodną zdolną do operacji w porcie i w rejonie przybrzeżnym. Łódź, o której wspomniał, miała zamocowany ładunek wybuchowy z przodu na długim wysięgniku.
Właśnie. Cała rzecz w tym, jak atakuje. Ta łódź jest tak zaprojektowana, że może uderzyć, gdy jest zanurzona, podczas gdy David, choć to też przecież łódź podwodna, został zaprojektowany do działania na powierzchni podczas taranowania okrętu wroga.
Pomysł łodzi podwodnej nie był czymś nowym. Pewien mieszkaniec z Connecticut wpadł na to na początku wojny. Niewielu ludzi z rządu, a już na pewno nie prezydent, wierzyło w ten pomysł. Do jego orędowników należał Mallory i niewielka grupa niepoprawnych marzycieli. Brunel niewątpliwie by to zrozumiał, pomyślał Cooper. Na pewno by nas zrozumiał. Po chwili powiedział.
Tylko próby udowodnią, który projekt jest najlepszy, powiedział po chwili. Takie jest moje zdanie.
Racja. Musimy zachęcić ich do ukończenia prototypu. Mam zamiar napisać do tych panów z Mobile ciepły i entuzjastyczny list, a potem przesłać kopię całej korespondencji do Charlestonu, do generała Beauregarda. A teraz do domu. Czas odpocząć.
Ale ja chciałbym jeszcze chwilę rano.
Idź do domu. I bądź ostrożny. Czytałeś pewnie o morderstwach i rabunkach, do których ostatnio doszło.
Cooper bez uśmiechu skinął głową.
Czas chcę do ty. nawet ty nic nie zrobisz z tym. Żadna twoja myśl mnie nie może zmienić. Kiedy chcę być wolna, do wolności zdolna, jestem tak jak ty. Mówić chcę za siebie i za siebie żyć. Mówić chcę za siebie i za siebie żyć. Patrzę prosto w świat, tak jak w twoje oczy. Nie wiem, co to strach, choć poznałam ból. Wiem nie jeden raz, życie mnie zaskoczy. Ale chcę być wolna, do wolności zdolna. Jestem tak jak ty. Mówić chcę za siebie. Nie brakuje mi deszczu ani burz. Przecież nie wie nikt, co się jutro stanie. I dlatego wolna, do wolności zdolna, chcę być tak jak ty. Mówić chcę za siebie.
Yeah! chciał. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o godzinie 11. Tymczasem życzę przyjemnego popołudnia i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.